Ostatni raz jesteśmy w naszej dzisiejszej audycji w Indiach. Kacper Pupin, naszym przewodnikiem, ostatnio zdenerwował nas, naszą zazdrość po prostu rozjuszył. Natomiast dzisiaj w tej ostatniej części trochę wolnych, że tak powiem, tematów proponuję. Ogólnych wrażeń jeszcze na samo zakończenie. Natomiast o jedzeniu porozmawiajmy. Mówiłeś ostatnio, że street food spożywaliście.
Raz.
Natomiast raz, dobra, to raz street food, a poza tym i to poza tostami i poza street foodem, co jedliście? Rozumiem, że restauracje?
Nie, stołowaliśmy się głównie na kampusie. Tam jest stołówka dla studentów z jedzeniem, które powiedzmy możemy uznać za bezpieczne, tak? Czyli takie, gdzie wiemy, że trzymają się odpowiednich standardów sanitarnych i też nie jest może tak ostre, jakbyśmy je znaleźli poza kampusem.
Ale to jest po prostu indyjskie jedzenie, tak?
Tak, typowo indyjskie jedzenie. Czyli różne rodzaje chlebka przede wszystkim, czyli albo to będzie chleb naan, albo roti, albo paratha.
No i myślisz, że my wiemy, co to jest?
Takie zwykłe pszenne chlebki pieczone albo na takiej wielkiej patelni, albo w piecu tandur.
Zwykłe chlebki, tak? Czy z jakimiś dodatkami?
Czasem z dodatkami, czasem z serem w środku, czasem ze zmielonym takim groszkiem zielonym w środku, albo z jakimś innym warzywem, czasem z czosnkiem, czasem po prostu polane masłem.
I te chlebki co, do mięsa, do sosu, do czego podaje się, czy się je po prostu chlebek?
Większość Hindusów tam jest wegetarianami, tak? Więc nie jest wcale tak łatwo dostać jakieś mięsne potrawy. Na kampusie zwykle bezmięsnie jedliśmy.
To są różne, czyli po prostu warzywa?
Różne, tak, ryż ugotowany z takim czy innym warzywem. Przyprawiony oczywiście dużą ilością curry, kolendry, czasem jakiś kardamon, różne rodzaje sosów złożonych z wielu różnych warzyw, po prostu jest to zmiksowane, wrzucają do tego sosu zesmażone, powiedzmy, jakieś tam kawałki ciasta i to się tak je, wszystko się razem miesza. Powiem szczerze, że idzie się do tego przyzwyczaić. Różne rodzaje soczewicy, różne rodzaje ciecierzycy w różnych sosach, a to zmielone, a to ugotowane. Do tego niesamowicie słodkie desery. Czasem się śmialiśmy tam ze znajomymi, że jest to taka cukrzyca na talerzu.
No dobra, ale przecież jak się wejdzie do pierwszej, lepszej w Polsce restauracji indyjskiej, to dostaniesz chicken tikka masala,
tak.
Tego typu rzeczy, czyli ten kurczaczek tam obowiązuje, ta masala to jest rzeczywiście rozpowszechnione wszędzie? Bo tak się wydaje, tak?
Taki żart panował wśród zagranicznych studentów, że w każdej hinduskiej kuchni, powiedzmy, jest 10 kucharzy, którzy gotują fenomenalne dania, które są dla nas zjadliwe. I na końcu jest ten 11, który przed samym wydaniem potrawy dosypuje masalę. I po prostu sprawia, że już nie jesteśmy w stanie tego zjeść. Także masala jest obecna tam w bardzo wielu daniach.
Wszędzie.
Ale tak jak wspomniałeś o tym kurczaku, w poprzednim odcinku opowiadaliśmy o wyjeździe do Rajasthanu. Tam już spożywa się więcej mięsa.
No właśnie, bo przecież na tej wycieczce też musieliście coś jeść
i
poza.
I właśnie
poza
ten butter
to
chicken w różnych restauracjach, tak. Mhm. Też restauracje ulokowane na dachach tych domków małych.
Butter chicken to co, w masełku kurczaczek?
Nie, butter chicken to jest w takim kurczak gotowany, on jest najpierw grillowany, potem jest gotowany w sosie pomidorowym z cebulą, orzechami nerkowca zmielonymi i tam trochę też masła jest do tego dodanego i to jest w zasadzie wszystko. To jest potem razem miksowane, dodawany jest ten kurczak, dogotowywany i smakuje to fenomenalnie. Spróbowałem kilka razy butter chicken w Polsce, ale takiego, jakiego tam spróbowałem, to myślę, że nie znajdę.
A ten street food?
A street food, to skoczyliśmy się na street food w Jodhpurze. Tyle już było tam różnych pozytywnych opinii na temat tego miejsca, że myślimy, okej, jak już spróbować, to tutaj. Mhm. Bo taka jest ogólnie filozofia w podejściu do street fooda, żeby jeść tylko w tych miejscach, gdzie jest duża kolejka.
Tak. To się wszędzie powtarza. Widzisz restaurację albo miejsce poza restauracją. No, ten street food, dużo ludzi, to znaczy, że tam jest dobrze, smacznie i jeszcze zdrowo.
Dokładnie. Więc poszliśmy do takiego starszego pana, który tak jak wielu różnych Hindusów, bo tam jak się idzie ulicą, jest bardzo wiele osób, które mają jeden palnik ze sobą, jajeczka z rana gdzieś tam kupione z rynku i po prostu przygotowują omlety na bieżąco, dodają cebuli, omlet jest gotowy. No więc poszliśmy do takiego jednego dziadka, który robi takie omlety. No i
z pewną dozą
powiedzmy dystansu zaczęliśmy to jeść i było to bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre.
No jajeczko smażone, co mogło być złego?
Jajeczko smażone z przyprawami, oczywiście z masalą.
Czyli pikantniutkie troszkę tak, też było, tak?
Tak, trochę szczypiorku, jakaś kolendra do tego dodana, wszystkie różne smaki wymiksowane, włożone między dwie kromki chleba, takiego tostowego. Bardzo dobre, niesamowicie tanie, bardzo pożywne, do obiadu spokojnie wystarczy.
A teraz o cenach cokolwiek, bo nie powiedzieliśmy, użyłeś słowa tanie przed chwilą, dlatego to mnie tak natchnęło. Jedzenie, nie wiem, napoje, jak to wszystko wygląda, nie wiem, czy komunikację możesz powiedzieć, na przykład ile kosztuje, czy ta wasza wyprawa właśnie na siedmiodniową, tygodniową wycieczkę, autobus, mniej więcej oczywiście, jakbyśmy tak poskakali po cenach.
Dobrze, to zacznę od jedzenia. Hinduskie jedzenie samo w sobie, bardzo tanie. Porównując
tam nawet... Rzędu, nie wiem, za takiego kurczaczka butter chicken.
Za kurczaka butter chicken poza jakimiś restauracjami, powiedzmy na kampusie, to myślę, że to było około 250 rupii.
Czyli
to jest równowartość 3 euro. A mamy danie bardzo duże, które jest dla dwóch osób.
Aha.
Tak?
Wow.
Więc,
dobra cena.
Tak, więc jest to dobra cena. Podstawowe danie na kampusie dla jednej osoby to jest równowartość 1,5 euro. Gdzie człowiek się naprawdę naje i jeszcze coś zostawi.
No to wasza enklawa to tam.
Tak, nasza enklawa.
Normalnego człowieka na mieście.
Owoce.
Jedzie się w ogóle owoce, warzywa, bo to też mam wrażenie, znowu o strachu będę mówił, że tutaj też człowiek tak...
Nabyliśmy taką wyciskarkę do soku, która też notabene była bardzo tania. Taka z plastiku, bardzo prosta, ale działała. Więc na bieżąco kupowaliśmy a to ananas, a to jakieś ananasa, a to pomarańcza, a to słodką limonkę, muzambi, też takie
coś
między limonką a pomarańczem. Papaja, granat, no bardzo dobre rzeczy. Jeśli chodzi o owoce, to też...
One są smaczniejsze rzeczywiście?
Nie, no są tak słodkie,
podobno,
tak,
nie,
tak dobre. Ananas to jest w ogóle mistrzostwo świata. A kokos, w ogóle sama możliwość jakby na ścieżce do sali wykładowej, żeby zajść po kokosa i go wypić, idąc na wykład, to jest coś, czego nie zapomnę nigdy. No więc owoce też są bardzo tanie.
Ja nawet tej opowieści nie zapomnę nigdy, a co dopiero by było, gdybym był.
Owoce też są bardzo tanie. Jeśli chodzi o jedzenie poza kampusem i europejskie, na które czasem też siłą rzeczy musieliśmy pojechać, żeby odświeżyć sobie troszeczkę smak wypalony tą ostrością, to już wtedy naprawdę trzeba zapłacić.
Ale to mówimy o fast foodach na przykład?
McDonald's ogólnie jest traktowany w Indiach jako fast food klasy premium.
O.
Tak? Więc pójdziemy do McDonalda, zobaczymy tam...
A powiesz jakiś tam mil, ile kosztuje taki zestaw, mniej więcej?
Myślę, że to są koszty wyższe niż w Polsce, tak? Z tego, co kiedyś porównywałem, to wychodziło mi, że za taki posiłek w McDonaldzie, którym poszliśmy raz, żeby sprawdzić, wyszło to drożej niż w Polsce. Myślę, że około 27-30 zł zapłaciłem za posiłek w McDonaldzie.
Prawie dwa razy więcej.
Dokładnie. Co do restauracji, gdzie serwowane jest europejskie jedzenie, to ceny są wyższe niż w Polsce, ale na takim poziomie, powiedzmy, zachodnioeuropejskim. Czyli no trzeba konkretnie zapłacić. Jeśli chce się już zjeść, nie wiem, pizzę, która nie smakuje jak pizza hinduska, czyli nie jest z ową masalą, nie jest ostra, czy jak chce się zjeść jakiegoś kurczaka, nie wiem, w sosie śmietanowym, żeby był bardzo delikatny, żeby troszeczkę odświeżyć, tak jak mówię, i smak, i
sosik korma mi się kojarzy w ogóle jeszcze z Indiami, bo taki jest sprzedawany w polskich sklepach, taki jest właśnie jaśniutki z kokoskiem w środku, ale to tak na marginesie zupełnie, ale to przerwałem ci w sumie, to on jest droższy.
To wtedy już naprawdę, to wtedy się płaci dużo drożej, ale tak jak mówię, wciąż w granicach zachodnich cen. Tak.
Okej, z luźnych rzeczy na weselu byliście, zdaje się, jakimś, tak? Czy na festiwalu? Nie, festiwalu.
Na festiwalu, Garba.
Co to jest?
To wówczas w Ahmedabadzie, w różnych lokalizacjach, w ciągu jednego tygodnia były organizowane takie koncerty i tańce hinduskie w związku z hinduskim Nowym Rokiem.
I co? Wszyscy wstają, śpiewają,
tańczą? Nie, no piękne. Po prostu ludzie przyszli z całego miasta na kampus, ubrani w takie odświętne swoje stroje hinduskie.
Czyli taki Bollywoodzik, tak?
I do tego muzyka Bollywood.
Moje klimaty.
I wtedy okazuje się, że widzisz 3000 osób na jednym placu, tańczących, rozweselonych, gdzie nie ma alkoholu przy tym, co jest, myślę, też ważne. I wszyscy znają kroki. Jakakolwiek piosenka z filmu Bollywood by tam leciała, wszyscy znają kroki. Czy to jest małe dziecko, czy to jest jego mama, czy to jest starszy wujek, czy dziadek. Mhm. Wszyscy tańczą niesamowicie zsynchronizowani. Ja mam to na filmach i to jest naprawdę niesamowite. I ci Hindusi nas też potem wzięli, żeby z nimi tańczyć. Oczywiście po 5 minutach odpuściłem, bo nie chciałem się kompromitować. Nie znałem ani pół kroku. Ale to, jak widać, jak każda rodzina jest zsynchronizowana i jak dokładnie wiedzą, do jakiej piosenki co tańczyć, to było nieprawdopodobne. Tym bardziej, że te piosenki leciały przez 5 godzin i ci ludzie tańczyli tam przez całą noc.
A Bollywood, a propos Bollywood, coś plakaty jakieś tym? Twarze,
tak, tak. No to raz, że plakaty, a dwa, wszystkie kampanie reklamowe, jakie są w Indiach, to praktycznie są na wyłączność z gwiazdami Bollywoodu.
A kto tam jest teraz gwiazdą największą? Shahrukh Khan w dalszym ciągu?
Shahrukh Khan, tam wszędzie go można zobaczyć na każdym billboardzie. Tam kilka marek naraz promuje.
Latka lecą, on ciągle królem.
Tak. I jeszcze a propos kina, tak zacząłeś z tym Bollywoodem. Nie byliśmy na żadnym filmie Bollywood. To akurat filmy Bollywood oglądaliśmy przed wyjazdem do Indii, żeby się troszkę przygotować. Ale przed każdym zagranicznym filmem w Indiach puszczany jest hymn indyjski. Tak, hymn Indii. Także przed każdym filmem każdy wstaje, pojawia się tekst hymnu, flaga hinduska i śpiewamy hymn. I w kinie potem po godzinie seansu jest przerwa, tak jak w teatrze u nas. 15 minut przerwy, każdy może wyjść. Wchodzą też sprzedawcy, oferują tam popcorn czy różne napoje.
Business is business.
Tak. Dodam tylko tak, jak już w którejś z części wcześniej wspomniałem. Ja nie jestem jakimś podróżnikiem, więc to nie jest tak, że zdaję sobie sprawę ze wszystkich kulturalnych, czy religijnych, czy tam odzieżowych zawiłości, tak? Nie jestem jakimś pasjonatem różnych kultur tak głęboko, żeby analizować różne stroje, czy różne rodzaje muzyki, sztuki, czy tego typu rzeczy. Ale powiem tak, jest to tak nieprawdopodobne przeżycie, które jest tak odległe od naszej współczesnej rzeczywistości, że nie spodziewałem się, że tak mnie aż uderzy. Jest to, nie potrafię porównać doświadczenia indyjskiego do jakiegokolwiek innego doświadczenia wcześniejszego i czasem nawet trudno jest mi opowiadać o Indiach z tego względu, że trudno mi też znaleźć jakieś kategorie, żeby to porównać i odnieść to do naszych jakichś tam, powiedzmy, warunków. Nawet myślę, że w naszych rozmowach powiedziałem więcej niż dotychczas mojej rodzinie w domu.